Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy mieli Jezusa i Jego braci, po tym jak Jezus wykonuje taką misję półtajną, zaraz zobaczycie, w pewnym sensie. To będzie już, jakby poprzedni rozdział jest zamknięty, ta przenośnia, że Jezus kazał zjeść swoje ciało, wypić krew, czy uwierzyć w Niego, nie przyjąć Go, to była ta rozmowa z ludźmi nad Jeziorem Tyberiackim, a teraz będziemy mieli dalej Jezusa w Galilei na początku, ale to już będzie, po pierwszym wersecie już będzie widać, że jest jakieś przesunięcie w czasie akcji, że jest to już nowa akcja, no i potem zaraz będzie święto żydowskie, także o tym za chwilę, ale na początek pomodlimy się. Mirek, ty się zgłosiłeś, także proszę.
Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo i dziękujemy Ci za to, że się możemy znowu spotkać. Dziękujemy Ci, że możemy głosić Twoje słowo, żeby to trwało do nas, naszych braci i sióstr, do tych, co słuchają nas, żeby otworzyli swoje serce. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robisz, Panie. Amen.
Amen. Mamy dzisiaj siódmy rozdział, wersety od 1 do 13 będziemy omawiać. Podział jakiś zanim przeczytamy, to będzie pierwszy werset, to jest zapowiedź zmiany miejsca. Potem 2-5 wersety, to jest Jezus z braćmi, te złote rady od braci, pokaż się, czy daj się poznać. Potem 6-9, jeszcze nie, Jezus im odpowiada. No i 10-13 w tajemnicy, nie? Idzie w tajemnicy. Także taki podział mniej więcej na cztery części, z tym, że ten pierwszy werset no to wprowadza nam tylko zmianę. Ja teraz przeczytam. A potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli cuda, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł, nie jawnie, lecz jakby pokryjomu. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest. A wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest. Inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Teraz Żydzi, głośny temat, także tutaj jeszcze raz przypominam to, co mówiłem często, gdy jest tutaj w Biblii, w Nowym Testamencie, w Ewangeliach o Żydach, jest coś, że Żydzi z dużej litery, to chodzi o władze żydowskie. Nie? Ten lud taki zwykły, ten żydowski, to jest tłum, jakieś pospólstwo często napisane, coś takiego. Nie? Najczęściej słowo tłum jest. A Żydzi no to są właśnie ci te władze żydowskie, no i oni chcieli go zabić. Już mamy w pierwszym wersecie wprowadzenie, że mamy dalej Galilea, czyli jak mamy tą mapę Izraela, dalej jesteśmy na północy, w tej prowincji północnej, niżej jest Samaria, no a niżej jest ta Judea, tak? Judea, taka powiedzmy stolica, tam jest stolica Izrael, Jerozolima, także tam to są tak jakby wielkomiejscy Żydzi, no a tutaj na północy to tacy, powiedzmy, wieśniacy, nie? Taki podział mniej więcej był. Tacy trochę byli pogardzani, czy z północy. Jezus właśnie urodził się w Betlejem, wychowywał się w Nazarecie, właśnie w Galilei, nie? Możemy pokazać mapę? I teraz tam mamy tam na górze, widzicie, na różowo, nie wiem, czy to różowy, jest ta Galilea, no i tam jest też Nazaret, no i tak, gdzie mniej więcej w tych rejonach Jezus teraz chodzi, stąd też ci jego bracia, nie? No bo tutaj mamy zaraz, mamy to święto namiotów, się zbliża i to jest takie święto, które ma przypominać Żydom tułaczkę po pustyni, nie? Że mieli tam jakiś dłuższy okres, teraz nie pamiętam, czy to był tydzień, czy gdzieś ponad tydzień, przebywać w namiocie wszyscy, żeby sobie jakby przypomnieć to, jak kiedyś po pustyni się tułali, no tam ci tacy mniej, bardziej leniwi, no to wystawiali namioty na swoich dachach, nie, no bo tam płaskie dachy, czy w ogóle na dachach spali, no i mieli takie jakby pół namiotowanie. No i teraz stąd też dlatego, że Jezus jest na północy, w tych swoich rodzinnych stronach koło Nazaretu, no to tam stąd też ma kontakt z tymi braćmi swoimi. Tutaj, bo to oczywiście dla katolików, no to jest coś nie do pomyślenia, że Jezus mógł mieć braci takich, wiecie, braci jak normalny człowiek, nie jakiś tam w przenośnym sensie czy w duchowym sensie, tylko takich zwykłych. No tutaj mamy nawet kilka, zobaczcie, wersetów paralelnych możemy sobie zobaczyć. Po pierwsze jeszcze obserwacja, zobaczcie z tego wersetu, że no tutaj są bracia, uczniowie też są, czyli to nie chodzi o jakichś braci duchowych, no bo uczniowie nawet w tym samym wersecie jest, nie? Żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz, nie? Czyli to co innego są uczniowie, co innego są ci bracia jego, nie? Możemy sobie zobaczyć Jan 7, tutaj jest Jan 2:12. To jest tuż po weselu w Kanie Galilejskiej. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi. I tam pozostali kilka dni. No ale oczywiście to nie chodzi o takich zwykłych braci, bo przecież Jezus nie miał braci. Także to nie o to chodzi oczywiście. Mateusz 12:46 możemy zobaczyć. Kolejny fragment. A gdy on jeszcze mówił do tłumu, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. Zobaczcie, że tutaj często no matka i bracia, no to tak wskazuje, że ci bracia to są synowie tej matki, nie? No tak ja bym rozumiał, że to taki i wcześniej tam było i z matką, i braćmi, i uczniami, i tu jest i matka, i bracia. No i tam wtedy Jezus mówi w 47, nie? Znaczy do niego mówią, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział, któż jest moją matką i kto to bracia moi? No i pokazał na uczniów, nie? Czyli to znowu nie są uczniowie. No oczywiście ktoś tam może powiedzieć, że to jacyś tam przyrodni, na pewno bracia nieprawdziwi. Tak. Dzieje 1:14 jeszcze możemy sobie zobaczyć. Też Jakub przecież występuje jeszcze później w Nowym Testamencie, brat pański. Też taki jakiś przyrodni chyba. Dzieje 1:14. To jest jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, jak są w tym wieczerniku. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa i z braćmi jego znowu jest, nie? A wcześniej są wszyscy ci, wszyscy ci apostołowie powymieniani. Potem jeszcze jest, że tam było 120 osób, no i ci bracia Jezusa. No, także widać, że to nie chodzi o żadnych tam braci przyrodnich i tak dalej, tylko po prostu zwykłych braci, nie? Że Jezus miał braci. Dla ludzi normalnych coś normalnego, nie? No, ale dla niektórych coś nie do pomyślenia. Mamy tych braci, zobaczcie, także to taki off topic trochę. Zobaczcie może najpierw, jeśli chodzi o studium, z jakimi grupami ludzi mamy, Jezus się styka w tym fragmencie. Jakie grupy tutaj widzimy? No ci bracia, nie? Te kilka wersetów. Potem jest tłum, nie? Jakiś tam między sobą gadają. No i są te władze żydowskie. Jezus to jeszcze z nimi nie doszło do jakby do konfrontacji czy zetknięcia, no ale są kilka razy występują, nie? Ci Żydzi, że tam szukają, pytają, tam ci nie mówią z obawy przed Żydami, potem że na początku, że Żydzi chcą go zabić, nie? Czyli gdzieś tam ten kontakt, no cały czas jest mowa o tych Żydach, nie? O tych władzach żydowskich. Jaką mają wspólną cechę te trzy grupy? Jakbyśmy powiedzieli, no są niewierzący, tak? No bo to o braciach mamy, że nie wierzyli jeszcze w niego. Piąty. Tamci też. No ale zobaczcie, oni wszyscy są zdezorientowani, nie? Nie wiedzą, nie mają tej wiedzy. Piąty werset, no coś mu tam radzą, no ale źle mu radzą, no bo jest powiedziane, bo nawet bracia nie wierzyli w niego, nie? Potem jedenasty werset, tamci Żydzi, czyli te władze żydowskie latają i szukają go w czasie święta i pytają, gdzie on jest, nie? Też są zdezorientowani. No i tłum też tak widać w 12. Jedni mówią, że jest dobry, inni, że źle, że lud zwodzi. No wszyscy są zdezorientowani, nie mają tej wiedzy, nie mają potwierdzonej wiedzy, czy nie wierzą. Nie? Także są to grupy, mamy jakby konfrontację Jezusa, czy może nie konfrontację, na razie rozmowy, sytuację rozmów Jezusa z ludźmi nieżyczliwymi. Nie? Widać grozę tej sytuacji, nie? No bo zobaczcie, że w pierwszym wersecie mamy, że chcą go zabić, nie? Żydzi. Także to nie, tutaj wcale nie jest tak sielankowo, że on z braćmi. Zresztą widać, że później idzie niejawnie. Ale mamy tych ludzi, którzy nie są Jezusowi, nie są do Jezusa dobrze nastawieni. Są niewierzący. No i mamy te trzy. Ta rodzina, tak, z ciała. Mamy tych, mamy tłum ludzi. No i mamy te władze żydowskie. Nie? Z każdą z tych grup coś tam Jezus w tym fragmencie czy w następnej do każdej mówi. Zobaczcie jeszcze taka obserwacja. Komu, jak widzimy, w tym z tego fragmentu zagrażają te władze żydowskie? No Jezusowi to oczywiste, nie? W pierwszym wersecie, ale komu jeszcze? Gdzie widzicie jeszcze coś, że one komuś zagrażają? Zobaczcie sobie 13 werset. Nikt jednak jawnie o nim nie mówił jawnie, z obawy przed Żydami. Czy gdzieś ci ludzie, ten tłum, w sensie ci zwykli Żydzi, no coś tam o Jezusie rozprawiali, no bo temat jest gorący. Chodzi, robi cuda, coś mówi, jakieś nowe rzeczy. Przyjdzie, nie przyjdzie. Wiedzą ci ludzie, że Żydzi są do niego źle nastawieni, no to tym bardziej jakby wzmaga to ciekawość. Ale oni wszyscy się boją. Nie? Ci zwykli Żydzi też się boją. Nie tylko Jezusa chcą, widać, tamci Żydzi zabić, czy tamtych ludzi może na razie nie chcą zabić, nie? Ale mają, mogą im zrobić przeróżne rzeczy. Nie? To tam też będzie później, jak Jezus uzdrowi tego człowieka tam w 10 czy w 9 nawet wersecie to będzie, nie? W 9, jak on tam potem z tą radą jest w konfrontacji, to rodzice jego mówią, że my nic nie wiemy, niech on sam mówi, bo Żydzi już, to jest 9:22. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Czyli Żydzi byli zdecydowani, żeby wykluczyć, wiecie, ze społeczności każdego, kto by się przyznał do Jezusa. Nie? A w tamtych czasach to było taki ostratyzm, miał bardzo silne konsekwencje, bo to nie było tak jak teraz, że sobie pojedzie do wielkiego miasta na przykład, nie? Bo tam się obrażą na niego na wsi. Zresztą i na wsi też tak pewnie już nie jest. Nie? Ale wtedy to taki człowiek i tracił pracę, rodzinę, wszystko, utrzymanie, często dach nad głową. Także często to w rzeczywistości było śmiercią, czy jakimś życiem w poniewierce. Widać, że to są rzeczywistości, ta władza sieje terror. Ta władza religijna jest bardzo totalitarna, ta żydowska. Że nie tylko oni chcą zabić Jezusa, no ale mają taki terror nad całym tym tłumem. Nie? Skąd możemy sobie zadać pytanie? Tutaj zobaczcie, że Jezus jeszcze tak strasznie dużo, to jest dopiero 7 rozdział, nie? A w 6 rozdziale już było, że chcieli go zabić, nie? W 5 nawet, źle mówię, 5 tam, 18. Czyli na samym początku już chcieli ci Żydzi zabić Jezusa, chociaż on jeszcze w sumie tak wiele nie powiedział jeszcze, nie? Jeszcze większości cudów nie zrobił do tego 5 rozdziału, nie? Ale oni już go nienawidzili i to widać mocno, chcieli go zabić. No, można zapytać, dlaczego, nie? Skąd taka nienawiść do Jezusa? Tutaj nam fragment daje odpowiedź. 7 werset, zobaczcie. On mówi do nich, że was nie może nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Nie? Że Jezus jest wyrzutem sumienia dla nich. Nie? No bo wiemy też, że o sobie mówi, że jest Bogiem, że jest Synem Boga też. Nie? To oni rozumieją, że jest Bogiem, że Jego też należy czcić. Tak samo jak Boga Ojca, nie? Że z tego powodu też Go nienawidzą. Ale Jezus to jakby główny przyczynek podaje, że to nie, że oni są tacy, wiecie, bogobojni, że tutaj jak ktoś się czyni Bogiem, no to oni Go będą zaraz nienawidzieć. Nie czyni, tylko mówi, że jest Bogiem. Tylko Jezus pokazuje główny powód, nie? Główny powód, że jest wyrzutem sumienia, że wskazuje na ich grzechy, na ich obłudę. Nie? Zobaczcie, 7 werset. ponieważ ja świadczę o nim, że jego czyny są złe. To jest władza religijna, wiecie, żydowska, ci faryzeusze, no to tam podatek, tą dziesięcinę z przypraw nawet oddają, tak się pierwsze miejsca w synagogach, się lubią chwalić z tej swojej pobożności, jacy oni są święci i bogobojni. No a Jezus im pokazuje ich prawdziwe oblicze, nie? Mówi o nich groby pobielałe, nie? I tak dalej. Obłudnicy, no, bardzo dużo nieprzyjemnych słów, prawdziwych oczywiście, pokazujących ich obłudę, zakłamanie i to, jak, że oni w rzeczywistości zawalili w głównej, w najważniejszej misji swojego życia, czy nawet w życia ich ojców, wiecie, całych tych wszystkich tych nauczycieli zakonnych w Izraelu, nie? No bo ich najważniejszą misją to było rozpoznanie Mesjasza, nie? Ich poprzedników. Oni tego nie zrobili, nie? Także jest Jezus takim wyrzutem sumienia dla nich, stąd taka ogromna nienawiść, nie? Że chcą go zniszczyć za wszelką cenę, zabić bez sądu, zniszczyć, zabić i uciszyć, nie? I potem jeszcze jego przecież uczniów też uciszyć chcą, nie? Jak tam w Dziejach Apostolskich stają przed radą, no to za każdym razem im zabraniają nauczać, nie? Co jeszcze możemy z obserwacji takich zobaczyć? No, Jezus na początku jest na północy, tam czynił cuda, no chce iść do centrali, nie? Pójdzie, w końcu idzie do centrali, czyli do tej Jerozolimy, no bo tam, no, tam jest jakby najwięcej osób, tam się dzieją najważniejsze rzeczy. On chce dotrzeć do Żydów, dlatego pójdzie w końcu na to święto, nie? Zaraz o tym możemy porozmawiać. Możemy sobie teraz, możecie podzielić sobie, podzielimy się na grupy, jak oceniacie podejście tych braci jego, nie? No bo tutaj bracia dają mu jakieś rady, nie? Idź do Judei, czynisz takie fajne rzeczy, nie? Tutaj, no to ludzie, musisz pójść do stolicy, nie? Jechać do Warszawy, żeby cię tam ktoś dostrzegł, nie? Tak mniej więcej mu radzą. No i teraz będzie pytanie, czy to jest życzliwość, czy to jest bardziej pogarda, nie? Jak rozumiecie te wersety, które, znaczy te rady, które mu ci bracia jego tutaj suflują. Także podzielimy się na grupy. Wracamy po pracy w grupach. Oddaję wam głos. Jak myślicie, jakie są wasze wrażenia? Czy bracia, którzy wysyłali go do Jerozolimy, robili to z życzliwości, czy raczej z pogardy, czy żeby tam się od nich odczepił, czy żeby już im nie robił wstydu u nich w miejscowościach?
Chcieli po prostu pozbyć się jego.
Nie słyszałem początku, ale słyszałem, że chcieli się pozbyć jego, tak?
Tak, tak.
Dlaczego tak myślicie, czy myśleliście?
Ponieważ mógł przysporzyć im kłopotów. Jakby się tam ci z żydostwa dowiedziało, no to mogło być to przyczyną do jakiejś tam represji z ich strony.
Co w tekście wskazuje, zobaczcie, na te jakieś ich te nieprawdziwe motywacje. Zobaczcie, 4-5 werset, nie? No bo oni mówią, no bo oni jakieś argumenty mają, nie? No normalnie by się pewnie można nawet z nimi zgodzić, nie? Że jak chcesz być bardziej znany, no to idź do stolicy, nie? Mniej więcej tak oni mówią. Ale no i to mniej więcej mówią w 4 wersecie. No i zobaczcie 5, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego, nie? 5 nam wskazuje, że te rady to złe są, nie? No my zresztą widzimy, co dalej jest. I pierwszy werset nam pokazuje też głupotę tych rad, nie? Że Żydzi chcą go zabić, a oni go tu pchają w paszczę lwa, można powiedzieć. Nie? No ale to nam wskazuje, zobaczcie, że 4, no bo w 4 jakby nie ma nic negatywnego czy jakiegoś tam krytycznego powiedziane. Na pierwszy rzut oka, no to zdanie, gdyby gdzieś tam indziej wstawić, no to byśmy się tam gdzieś z nim zgodzili, nie? No a piąty, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego, no to wskazuje jednak, że to, co oni mówią, no to jest, no bo mamy bo, nie? Czyli jakieś wynikanie, że z tego czwartego wynika, że to, że nie wierzyli, nie? No to skutkuje właśnie takimi wypowiedziami, nie? Ich, czyli one są niesłuszne, jakieś głupie. No to, że są głupie, to my widzimy jakby, nie? No bo na początku, że chcą go zabić, no i potem widzimy, że ci Żydzi chodzą tam i szukają na początku święta, gdzie Jezus jest, żeby go zabić właśnie, nie? Czyli ta głupota tej rady jest oczywista. Widać, możemy się zastanawiać, czy mówią to ironicznie, że się z niego wyśmiewają, no idź się tam skompromituj w stolicy, nie? Jak takie rzeczy czynisz, nie? Czy chcą już, żeby dał im spokój, żeby, wiecie, nie robił im wstydu u nich tam w tej Galilei, nie? Tą pogardę to widać, na przykład możemy sobie otworzyć Ewangelię Marka, 3 rozdział. Ja to sobie założyłem. 3 rozdział, tam 31 werset. Ten fragment się pojawia w kilku Ewangeliach, nie? Jak Jezus, to jest dopiero początek, nie? No i przemawia, no i wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem posłali po niego i kazali go zawołać, nie? No chcieli pewnie go wziąć, żeby już się nie wygłupiał. Tak oni myśleli, nie? Żeby nie robił im wstydu. No Jezus nie przychodzi, no mówi właśnie, że któż jest matką i moją i braćmi, no i mówi, że ci, którzy go słuchają, nie? Ale to pokazuje, że ich prawdziwy stosunek do Jezusa, że on im robi wstyd, nie? Oni się gdzieś nawrócili pewnie, nie? No przynajmniej część, nie? No bo mamy tego Jakuba, brata pańskiego, on przecież w Jerozolimie był ważną postacią, później w kościele mamy tamtych braci, którzy w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, wiecie, już po ukrzyżowaniu, nie? Gdy grozi, rzeczywiście oni się boją śmierci, no to jednak siedzą z uczniami i razem z Marią, nie? Czyli prawdopodobnie oni się wtedy już nawrócili, uwierzyli w Jezusa w końcu, nie? No, ale tutaj jeszcze są niewierzący, nie? Tutaj jeszcze widzimy tej kłopotę tej ich rady, nie? No bo widać, że ona nie jest wcale tam z dobrego serca, no bo oni jednak wcześniej śmieją się, nie, chcą go schować Jezusa, nie? Od ludzi, żeby nie robił wstydu, no a tutaj mówią, żeby szedł do Jerozolimy, żeby się dał poznać. Także no, czy mówią to ironicznie, można się domyślać, nie? Czy z pogardy właśnie tak ironicznie, czy chcą, żeby już im dał spokój i w sensie nie robił wstydu, poszedł do Judei, tego nie wiemy, możemy się, mówię, domyślać. Odpowiedź Jezusa jest jeszcze dosyć ciekawa, możemy sobie zobaczyć. Jezus mówi do nich: czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Nie? Zobaczcie, jak rozumiecie ten 6 werset. Czas mój jeszcze nie nadszedł, no to wiemy, nie? Lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Nie? No albo można myśleć, że oni są niewierzący, nie? I zawsze mogą przyjść do Jezusa, nie? Że mogą się nawrócić. Albo Jezus mówi, że no punkt kulminacyjny jego myśli jeszcze nie nadszedł, a dla was no to najważniejsza misja w życiu zawsze może być rozpoczęta w każdej chwili, nie? To widzimy, że przyjść do Jezusa, nawrócić się, zmienić swoje życie można w każdej chwili, nie? Na przykład możemy sobie otworzyć na przykład z Dziejów Apostolskich z Apokalipsy 3:20, ten słynny fragment: oto stoję u drzwi i kołaczę, nie? Jak to usłyszy mój głos i wpuści mnie, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zobaczcie, jak tutaj nie ma żadnych jakichś tam ukrytych, wiecie, czy nieukrytych odstępów czasowych, nie? Że ja usłyszę, ten człowiek przeżyje życie i wiecie, i będzie, nie wiem, na wadze mu wyjdzie więcej uczynków dobrych niż złych, no to dopiero może się spotkamy, jak on wyjdzie z czyśćca. Nie? Nie ma tutaj czegoś takiego, nie? Stoję u drzwi, kołaczę, ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego, będę z nim wieczerzał, nie? Wszystko następuje o tak, nie? Jedno za drugim, nie ma żadnych tutaj wiecie, jakiś zdań warunkowych, że jeśli to, to tamto, nie? No tylko jeśli otworzy jest, tak, warunek, tak? Ale już później to już nie ma żadnych tam warunków, tylko wszystko, skutki następują jeden po drugim, nie? Nie ma też jakichś tam opóźnień czasowych, także w każdej chwili można się do Jezusa nawrócić, poprosić Go o zbawienie, wyznać swoje grzechy, uznać, że jest się, że zasługuje się na potępienie, że bez Jezusa, bez Jego ofiary nie możemy sobie poradzić, nie jesteśmy w stanie i poprosić Go o zbawienie. On wtedy wejdzie, bo chce nas zbawić, bo umarł za nasze grzechy, chce zbawić każdego i może zbawić każdego, ale nie zrobi tego, jeśli człowiek tego nie chce. Także każdy z nas, każdy też z was musi sam o to zadbać, sam o to poprosić. Z takich fragmentów pokazujących, zobaczcie, taką nagłość tego i szybkość, że to może w każdej chwili się stać. Zobaczcie na przykład objawienie, też 22 rozdział, 17 werset. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Nie? Kto słyszy, niech powie: przyjdź. Nie? To też jest, to się wszystko odbywa nagle, szybko, nie ma jakichś, wiecie, jakichś tutaj opóźnień. Nie? Także w każdej chwili można życie z Bogiem rozpocząć. Także ja tak rozumiem ten 6 werset. Jezus, zobaczcie, dużo, 2 wersety do nich mówi, nie? Mówi do nich 6 ten werset: czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Coś im tłumaczy, nie? Coś im pokazuje. Mówi, że jeszcze nie. No i odnosi się też do tej nienawiści, nie? Pokazuje im, że on jest nienawidzony, nie? Dlatego nie idzie jeszcze, nie? Że ci ludzie go nienawidzą. No, tego jeszcze nie mówi, że on zaraz pójdzie, bo to widzimy, że robi w tajemnicy, o tym za chwilę. Także mamy ten dialog z braćmi. Ich wysyła na to święto, nie? Ich na to święto wysyła. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, teraz przejść do tych dalszych, no bo to im powiedział i pozostał w Galilei, a bracia jego poszli na to święto, nie? No i później on też idzie. Zobaczcie, możemy sobie teraz porozmawiać troszkę o tym stanie umysłu zwykłych ludzi, nie? Zwykłych tych Żydów z tego tłumu, nie? Jak, co możemy o nich powiedzieć, co widzicie z tego fragmentu, jaki jest ich stan umysłu. Jakie mamy informacje? Może najpierw tak. Wiele mówiono o nim, tak? Jest 12. Jedni mówili: dobry jest, inni: przecież lud zwodzi. Przeciwnie. I nie mówili jawnie, tak? Mamy jakby 4 informacje o Jezusie, nie? Co one nam mówią? No jest jakieś zaciekawienie, nie? Widać, że temat jest chwytliwy, nie? Że wiele mówi się, jest powiedziane w tłumach, tak? To wiecie, pewnie do Jerozolimy w tym momencie jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, może nawet kilkaset, to tam się mówi, że na Paschę to przychodziło, nie? Tutaj mamy troszeczkę mniejsze święto, no ale też mogło być tych ludzi dosyć dużo. Także temat jest nośny, jest zaciekawienie, mają jakieś nierzetelne informacje, nie? No bo jedni mówią, że jest dobry, inni, że lud zwodzi, nie? Później będziemy mówić, że przecież oni jakby, że mówią, że z Galilei nie przyjdzie Chrystus, nie? To jest na przykład 41 werset, nie? Czyli jakieś informacje mają, ale nierzetelne, niesprawdzone. Jest zaciekawienie. Nie myślą też samodzielnie, to możemy sobie zobaczyć na przykład później. Jak zobaczyli już Jezusa, no i wiedzą, że tamci chcieli go zabić, no to oni mówią: czy to nie jest ten, którego chcą zabić, a oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią? Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to jest Chrystus? Czyli takie, wiecie, myślenie, orientowanie się na autorytety, na władzę, nie? Jak władza uzna, że to Chrystus, no to będzie Chrystus. To my też tak uznamy, nie? No bo a on tu mówi, a chcieli go zabić, a nie zabili, no to może sami uznali, że on jest dobry, nie? Takie myślenie, kombinują coś, ale myślą jakby w kontekście tych autorytetów, nie? Nie sami tam rozkminiają, czy głównie nie sami, tylko patrzą na władzę. No i widać, że żyją w strachu, nie? Po cichu coś tam sobie kombinują, nie? No bo jest, że wiele mówią, ale nikt jawnie. Nie, no, czyli gdzieś tam nie ma jakichś takich, co to znaczy jawnie. No między sobą jakoś mówiło, wiecie, może w jakichś małych gremiach, jeden do drugiego, no ale nikt tam nie wstanie, w takim sensie nie przemawia, jakichś większych takich zgromadzeń pewnie nie ma, nie? W temacie Jezusa, no bo jest powiedziane, że nikt jawnie nie mówił, nie? A wcześniej, że wiele mówiono, czyli to rozumiem taką różnicę, że wiele gdzieś tam po kątach się mówiło, nie? O Jezusie. Żyją w strachu, nie? Jezus do każdej z tych grup coś tam przemawia, nie? Bo do każdej z tych grup się odnosi. Tu mamy w tym fragmencie na razie tylko do braci, nie? Do braci mówi im. Mówi im, nie mówi im wszystkiego, nie? Widać, potem będzie mówił do Żydów i do tłumów, nie? Do każdej z tych grup podchodzi indywidualnie, nie? To będzie też jedna z takich cech, którą możemy obserwować przez całą Ewangelię. Podejście indywidualne Jezusa do osób czy do grup ludzi różnie, nie? Że Jezus nie stosuje, wiecie, jakiegoś takiego młota na wszystkich, że nie każdemu mówi to samo, nie? Pokazu to będziemy mieli szczególnie fragment, jak tam jest o wskrzeszeniu Łazarza, 11 rozdział. To będzie fajnie widać, jak Jezus inaczej mówi do dwóch różnych kobiet, nie? Inne, stosuje inne podejście, nie? Że Jezus jest jakby bardzo taki czuły, ale w ten skupiony na jednostce, nie? Na tym, żeby dotrzeć do nich. Nie mówi im tam wszystkiego, ale mówi im przynajmniej na przykład następny krok, bo na przykład widzimy to z tymi braćmi, nie? No, mówi im troszkę o sobie, mówi o nich, nie? Że ich jeszcze nie nienawidzi świat. Ale mówi, idźcie na święto, nie? No, mówi im jakby następny krok, nie? Nie ignoruje ich, nie wiecie, nie roztacza, nie rzuca jakby pereł przed wieprze, nie? Że tam im zaraz całą drogę, że ja tu mówi, że wiecie, nie mówi im od razu, po co przyszedł, jaki będzie koniec i tak dalej, no bo pewnie by nie chcieli tego słuchać, nie zrozumieliby, ale coś do każdego mówi, jakby nie ignoruje ich, nie? Do tłumów czy do tych Żydów to będzie w dalszym wersecie, nie? Możemy sobie zobaczyć jeszcze, porozmawiać w grupach, jeszcze zdążymy, zrobić sobie dzielenie, bardziej obserwację, oddzielić na pytanie, czego Jezus doświadczył od tych grup, nie? Od braci, jakbyście powiedzieli, czego doświadczył od braci, od Żydów, od tych władz żydowskich, no i od tłumu, od zwykłych ludzi, od zwykłych Żydów, czego od nich doświadczył. Nie na podstawie tego fragmentu 1.13, nie? Także teraz się podzielimy. Podzielcie te trzy grupy, czego Jezus doświadczył. Od braci, od władz żydowskich i od tłumów, nie? Od tych zwykłych Żydów. Także za chwilę wracamy. Wracamy po pracy w grupach. Jakie mieliście rozmowy? Czego Jezus doświadczył tutaj w tym fragmencie od braci, od tych Żydów zwykłych, w sensie tych tłumów takich, no i od władz żydowskich?
To może ja zacznę, póki jeszcze Proszę. Wszystko pamiętam, o czym mówiliśmy w grupach, bo mam ulotne myśli. Tak więc tak, jeśli chodzi o swoją rodzinę braci, no to jest totalna taka pogarda i odrzucenie, nie? Co by sugerowało, że nawet w tym trzecim wersecie, co jest napisane, że rzekli do niego bracia, odejdź stąd. To u nas w grupie też zauważyliśmy, że to nie było na pewno miłe określenie i zwrócenie się do Jezusa, aby odszedł od rodzinnego domu i głosił swoje nauki jak najdalej od nich. Tym bardziej, że mieli wiedzę na ten temat, że jego nauki powodowały to, iż Żydzi raczej no, nie chcieli z nim iść na argumenty, tylko bardziej już wydali na niego wyrok. Nie? Tak więc jeśli chodzi o jego dom rodzinny, to jest takie typowe odrzucenie, pogarda i wręcz takie nieprzyznawanie się do niego po całości. Dalej mamy tłumy, tak? Tłumy to widać, że były takie zaciekawione, że jakaś akcja się dzieje, nie? Ktoś przyszedł, ktoś niewygodny, może to jest Chrystus, a może to jakiś zwodziciel, tu jest generalnie jakaś jatka, bo Żydzi chcą go zabić, no coś się dzieje, jest fajnie miło, gdzie on jest, tak więc oni byli nie tyle może co tam w niego uwierzyli na tym etapie, ale byli zaciekawieni jakąś akcją, nie? Że coś się dzieje. Bo dużo mówili, dużo gadali, tak więc jak jak to się mówi tak kolokwialnie, jak baby na bazarze, nie? Dużo bardzo tam psioczyli, żeby i byli ciekawi, żeby tego, czy jakaś akcja się wydarzy, nie? No a władza żydowska z tego tytułu, że mieli świadomość, co Jezus Chrystus mówi, jakie to są nauki, że bardzo mocno musiał pobudzić ich sumienie, no to oni po prostu wydali na niego wyrok. Już wydali na niego wyrok taki, że normalny człowiek, który by się nie zgadzał z jakimiś naukami, no to szedłby na argumenty, nie? A oni już mieli tak postrzępione swoje umysły po tym wszystkim, co usłyszeli o Jezusie Chrystusie, że oni już nie chcieli się z nim sprzeczać, nie chcieli z nim iść w żadną werbalną interakcję, tylko no po prostu chcieli go zabić, nie? I to tak na tyle. Wydaje mi się, że niczego nie pominąłem. Dziękuję.
Dzięki. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chce coś dodać?
No, my możemy dodać, że właśnie władza była świadoma tego, że on mówi prawdę i czuła takie zagrożenie, że w końcu właśnie tłum się dowie, bo tłum był zdezorientowany i tak naprawdę różne mieli sprzeczne informacje, ale że przyjdzie taki czas, że tłum się dowie tej prawdy i będzie to zagrożenie dla władzy, ponieważ zamiast właśnie za władzą, to tłum pójdzie za Jezusem i dlatego chcieli się go pozbyć też.
No, widać, że chcą zabić ci od władzy, no możemy powiedzieć prześladowanie, nie? I to nie byle jakie prześladowanie, tylko no chcą go zabić, nie? Szukają gdzie go, żeby dostać go i zabić go, nie? Tu jeszcze jest tak, bo to oni też to są taka władza, która się tych ludzi jednak też boi, nie? No bo gdy na przykład wysyłają, tam w pewnym momencie będzie gdzieś chyba koło 10 wersetu, wysyłają tych ludzi, żeby Jezusa pojmali, no to oni wracają, no bo mówią, że to wszyscy w Niego uwierzyli, On mówi takie rzeczy jak nikt inny, nie? No i nie pojmali Go w końcu, nie? Nie wiem, czy to znajdę, ale także oni chcą Go zabić, ale małym kosztem, nie? Jak na przykład będzie miał mało zwolenników, czy jak gdzieś będzie sam, nie? Żeby nie było w tym momencie tłumów, nie? Także to nawet będzie tutaj, już widzę. To jest siódmy rozdział, tam końcówka, to co mówię, nie? Że wysłali tych sługi w 7:46, a oni mówią, nikt jeszcze ten człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi, nie? No, a oni wysłali, żeby go pojmać. Oni nie pojmali, bo się przestraszyli ludzi, nie? Także ta władza chce go zabić, a jednocześnie się boi, nie? Boi się ludzi, no ale prześladuje. To jest takie, widać, że jest doświadczył prześladowania wrogości tej władzy, nie? No, od braci to tak jak mówiliście, nie? Ironia, odrzucenie, nie? Jakieś taka pogarda, nie? No od tłumów zainteresowanie, ale i niezrozumienie, jakieś niefałszywe oskarżenia też można powiedzieć, nie? Że tutaj, że lud dzieli, jak to tam jest, przeciwnie, przecież ludzi zwodzi, nie? Jest jakieś takie oskarżenie, tam później będzie, że właśnie, że nie jest Betlejem, chociaż jest, nie? Ale oni myślą, że jest z Galilei, także przeróżne jakieś fałszywe oskarżenia, nie? Mówimy to po to, żeby zobaczyć, zobaczcie, jak Jezus wiele doświadczył, nie? Od różnych grup ludzi, nawet od rodziny, nie? Od najbliższych braci, pogarda, właśnie odrzucenie, jakieś takie zniechęcenie, wyśmiewanie być może, nie? Tam prześladowanie, tutaj jakieś fałszywe oskarżenia, no bardzo dużo można rzeczy wymyśleć. Zobaczcie, to jest opisane w liście do Hebrajczyków, nie? To jest dla nas zachęta, czy pokazane jako mające skutkować tym, abyśmy jeszcze z większą ufnością przystąpili do Jezusa, nie? Zobaczcie, to jest 4:15-16. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zobaczcie, że doświadczonymi tak jak my, we wszystkim, podobnie jak my tu jest, nie? Bo wiemy, że Jezus jest doświadczony w rzeczywistości dużo bardziej niż każdy z nas, doświadczył dużo więcej cierpienia, prześladowania, ale skutkiem tego ma być, że przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, nie? Że to nie jest tak, że my mamy jakieś swoje poważne problemy, no a tutaj Bóg, no to tam nam coś mówi, ale nie bardzo to ma związek z rzeczywistością. Nie? Tylko to jest tak, że Jezus w rzeczywistości przeszedł i doświadczył dużo gorszych problemów, wiecie, jakichś przykrości, no przeróżnych rzeczy można mówić, niż my doświadczamy, nie? Także tym bardziej nam jest w stanie pomóc, współczuć i tak dalej, nie? Tym bardziej to nie jest tak, że tutaj mamy jakby suchą księgę, no i jak jest fajnie, no to sobie możemy coś tam poczytać i trochę mądrości jakieś tam naczerpać, no ale jak się robi jakiś problem, no to trzeba się wziąć do roboty, a nie szukać tutaj jakiegoś pomocy, bo to jest właśnie zła wizja, nie? Że to nie jest sucha księga, nie? Mamy Boga, który nam dał słowo, ale który przeszedł przez problemy dużo większe niż my przechodzimy na co dzień i jest nam w stanie pomóc, współczuć dużo, no, w sposób doskonały, nie? Możemy, jak taki najlepszy ojciec, jakiego sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, nie? Tak powinniśmy podchodzić, nie? Który wie, co powinniśmy zrobić, co nam doradzić, nie? To wszystko Jezus wie, nie? I to jest dla nas zastosowanie, zachęta też, nie? No, że my tu nie jesteśmy sami na świecie i to nie jest tak, że jakoś będzie każdy z nas przechodził przeróżne, przecież możemy przechodzić problemy, nie? Ze zdrowiem, z dziećmi, no różne tragedie się wydarzają na świecie, każdy przez jakieś przechodzi albo będzie przechodził. Nie, no może nie każdy, no ale większość ludzi, ale i wtedy się często na przykład nie chce słuchać o Bogu, nie? Czy się traci wiarę w Boga, nie? A tutaj z tego, co widzimy, Jezus przeszedł przez przeróżne tragedie. Tam mamy doświadczonego we wszystkim, także w tragediach. Nie? Zresztą poniósł straszną, tragiczną śmierć i On jest w stanie nam pomóc w każdym stanie naszym, nie? Nie tylko jak my jesteśmy jakoś tam zainteresowani i jest fajnie, tylko właśnie przede wszystkim jak nie jest fajnie, nie? Także to z zastosowań. Na koniec możemy jeszcze sobie do domu, do przemyślenia może nawet, bo już widzę, że czas nam się powoli kończy. Zobaczmy sobie i porozmawiamy o tym za tydzień. Dlaczego Jezus zastosował to utajnienie tych swoich planów? Nie? Zobaczcie, że On powiedział, że nie idzie, a poszedł, ale nie jawnie, nie? Że ujawnił się dopiero później, nie? Wiedział, że czas jego nie nadszedł. Jakie z tego wnioski są dla nas? Możecie sobie przemyśleć. Dlaczego Jezus tak zrobił? Jakie z tego wnioski dla nas płyną, nie? No bo tu widać jakieś taktyczne działanie, można powiedzieć, Jezusa, nie? Im mówi, że nie idzie, na początku nie idzie, idzie, ale nie jawnie, nie daje się rozpoznać, i dopiero występuje, zobaczcie, w 14, a gdy już minęła połowa świąt, nie? Czyli gdzieś w drugiej połowie. Ja mówię, te święta można sobie sprawdzić, pewnie nawet na Wikipedii będzie pisało. Ja obstawiam, że to jest między 10 a 14 dni, możecie zobaczyć, święto namiotów. Także takie dłuższe święta, czyli dopiero on po kilku, ładnych kilku dniach się demaskuje. To już jest gdzieś po 4 dniach, tak? 3-4 dni, no tydzień, no to połowa 3,5, nie? Czyli gdzieś po trzecim, gdzieś czwartego dnia lub dalej dopiero Jezus się demaskuje, na początku nie. Także mówię, dlaczego tak zrobił, jakie wnioski, zastosowania dla nas, to przemyślcie i za tydzień sobie o tym porozmawiamy, a teraz już się żegnamy. Do zobaczenia.